Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór albo dzień dobry. W końcu nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas, by odsłuchać kolejnego spotkania w moim labiryncie. Bardzo osobistym i bardzo subiektywnym. Dzisiaj zaproszę Państwa do zupełnie innego kraju. Chyba jeszcze nie, a to nasze 39. spotkanie, chyba jeszcze nie zdarzyło mi się mówić o literaturze z tego państwa. U nas słabo znanej, słabo rozpoznawanej, lepiej znamy pewnie malarzy. I to też raczej z XVI-XVII wieku niż współczesnych pisarzy. Będę dziś bowiem mówił o powieści Arnona Grünberga Tirza, przełożonej przez Małgorzatę Dydren-Woźniak. To zacznijmy od początku. Akcja powieści zawiera się właściwie w dwóch momentach. Większość z niej to przygotowania i trwanie urodzinowej imprezy 18-letniej Tirzy, tytułowej bohaterki powieści. To również jej pożegnalne spotkanie ze szkołą i koleżankami, nauczycielami, ponieważ Tirza wybiera się w podróż do Afryki razem ze swoim nowym chłopakiem, o którym za chwilę będę mówił. Ale tak naprawdę ten tytuł jest troszeczkę mylący, bo co prawda Tirza znajduje się w centrum uwagi, ale nie tyle w centrum uwagi narracji, co w centrum uwagi jej ojca, Jürgena Hofmeistera. I to Jürgen jest tak naprawdę głównym bohaterem tej powieści. To poprzez niego obserwujemy świat zmieniający się. Mamy mniej więcej około roku 2005 i on jest bohaterem właściwie tragicznym. By powiedzieć, na czym ten jego tragizm polega, muszę zająć się właśnie dużo bardziej nim niż Tirzą. Jürgen Hofmeister wkroczył w wiek emerytalny. Wychował się w takiej dobrej mieszczańskiej rodzinie, rodzice mieli sklep i on hołduje, przez całe życie hołdował takim bardzo mieszczańskim, ja bym też dorzucił modernistycznym i trochę jednak patriarchalnym ideałom. Skończył filologię germańską, częściowo kryminologię, co wielokrotnie w powieści podkreśla w rozmowach z innymi ludźmi. Całe życie przepracował w wydawnictwie jako redaktor prozy niemieckiej. I w międzyczasie, dzięki pieniądzom, żył bardzo oszczędnie, ożenił się relatywnie późno. No, Państwo widzicie, że wszedł wiek emerytalny, jego córka ma 18 lat, młodsza córka, starsza jest o kilka lat starsza, Ibi już nie mieszka z nimi. Ożenił się późno, niezbyt szczęśliwie, ożenił się właściwie, jak powiedziała mu żona, przypływie, jakby to powiedzieć, szczerości, o której jeszcze będę mówił, wyszła za niego za mąż, bo choć był beznadziejnie nudnym facetem, to wiedziała, że będzie dobrym ojcem dla jej dzieci. Kupił sobie dom, od razu założył, że będzie w tym domu wynajmował nie do końca legalnie pokoje na piętrze. Pieniądze z tego domu, czyli to, co zarabiał, regularnie odwozi co kilka miesięcy do szwajcarskiego banku. Odłożył imponującą kwotę miliona guldenów. Jesteśmy w czasach, zanim Holandia przeszła na euro. Wszystko w jego życiu jest poukładane. Codziennie siada na rower, zabiera aktówkę i jedzie do pracy. W aktówce ma zawsze ostatni wydruk powieści, którą sprawdza, ołówki, temperówkę. I wydawałoby się, że jego życie jest spełnione. Co ciekawe, nazwisko, jak sprawdziłem, jest znaczące. Hofmeister to po holendersku pan podwórka, gospodarz, tak? Więc jakby nawet nazwisko podkreśla tą jego patriarchalnie mocną pozycję. Więc co mogło pójść nie tak? Wszystko. Przegrywa na każdym poziomie. Zainwestowano na lewe te dodatkowe pieniądze, traci wkrótce po zamachu na WTC. Nie mogą go zwolnić z pracy, bo jest w wieku emerytalnym, czyli już ochronnym, ale zostaje odesłany do domu i przez ostatnie 2,5 roku nie ma się pojawiać w wydawnictwie. Dostrzymuje tylko pieniądze, ale już nie pracuje. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Do tego stopnia, że codziennie rano wsiada na rower, tyle że zamiast jechać zaraz do wydawnictwa, jedzie właśnie na lotnisko Schiphol, i obserwuje latające statki, i ciągle poprawia ostatnią armeńską powieść, którą zdążył zabrać z biurka. Mówi mu się wprost, że wydawnictwo zmienia profil i będzie szukało innych klientów. Dla takich jak on, wyszukiwaczy niezwykłej literatury niemieckiej, ale też w ogóle z bloku wschodniego, nie ma miejsca. Żona opuściła go za dawną miłością i gdy wraca po 3 latach, jakoś tak wyszło 6 dni przed imprezą, o której mówimy, nie tylko nie wyraża skruchy, ale dolewa oliwy do ognia jego upadków. Jest o jego sprawności seksualnej i tak dalej. Starsza córka, którą pewnego razu spotkał, czy zastał w czasie seksu z wynajmującym pokój architektem, córka miała wtedy 15 lat, uciekła z domu zaraz po szkole i prowadzi z którymś kolejnym mężczyzną zajazd we Francji. Została więc Tirza. Tirza, ta, którą wychował niemal sam, no bo żona artysta nigdy miała do czasu, jego oczko w głowie. Oczko w głowie, które wymaganiami wobec niego doprowadził do anoreksji. Ale też ją uratował, bo szkoła zwraca uwagę na to, co się dzieje z dziećmi. Jakby uświadomiono mu, że coś jest nie tak, w związku z tym pomógł jej z tego wyjść. To wszystko, tego wszystkiego dowiadujemy się w pierwszej części utworu. Mówię o tym nie dlatego, żeby Państwu jakoś tam nie zachęcać do czytania. Wręcz przeciwnie. Dlatego, że tak naprawdę wszystko, co powiedziałem, dopiero przygotowuje prawdziwy dramat. Prawdziwą tragedię Hoffmeistera. Hoffmeister pozwalał córce na wszystko. Kolejnym spędzającym z nią noc chłopcom jedynie proponuje ręczniki rano, gdy się kąpią. Ale te 18 urodziny, czy tą imprezę, wszystko się wali, bo Tirza przyprowadza do niego prawdziwego chłopaka. Czyli nie chłopaka na jedną noc, jak było do tej pory, bo ich sporo się przewinęło, tylko tego, z którym ma odbyć wspólną podróż po Afryce. Problem w tym, że nowy chłopak kojarzy mu się z przywódcą terrorystów, którzy zaatakowali WTC i nazywa jego imieniem. Szok wywołany pojawieniem się Czukriego, zwanego przez niego Atą, sprawia, że niemal przez przypadek odbywa stosunek z jakąś koleżanką córki. Oczywiście zostaje na tym przyłapany przez Tirzę. I to nie jest koniec problemów. Druga część odbywa się w Namibii, dokąd wyjeżdża w poszukiwaniu córki. O czym więc to jest naprawdę ta powieść? To wbrew pozorom powieść o zmierzchu pewnej epoki. Hoffmeister oddaje wszystkie patriarchalne przywileje męskości. Władza nad córkami, władza nad żoną. On jest nieprawdopodobnie, on jest do znudzenia poukładany. On jest typowym przedstawicielem middle class, klasy średniej. Do wszystkiego doszedł w życiu sam. Ciężko na to pracował. Bardzo dużo dał z siebie, ale pęka. Wszystko w nim pęka, bo to człowiek, który całe życie najbardziej bał się popełnić błąd, jakiegokolwiek błędu, a jednocześnie, i to kapitalnie jest pokazane bardzo sugestywnie w powieści, kipi w nim gniew. Zdarzyło mu się, że ten gniew na przykład wylewa się w przemocy wobec żony, która natychmiast to wykorzystuje i donosi policji. Ten gniew wyładowuje na przykład w romansie ze sprzątającą u niego gambijką, która sypia z nim, bo obawia się deportacji, ale jemu się wydaje, że to jest wszystko w porządku. Wykorzystuje tą kobietę, ale on tego w ogóle nie czuje. On jej wręcz płaci więcej, tak? Więc on jej płaci, nie mówi tego wprost, on płaci jej jak prostytutce i tak traktuje, bo on jest hipokrytą. Ta hipokryzja, ta niezdolność do wzięcia na klatę własnych porażek, wyrzucenie z pracy, odchodząca żona, wymykające się córki. On tego nie daje rady objąć. Ale ostateczny wybuch wywoła ten terrorysta, który uprawia seks z jego córką. Terrorysta, w cudzysłowie oczywiście, który pozbawił go pieniędzy, które odłożył. Prawda? Bo przecież zresztą on tak to sobie tłumaczy, że to właśnie zamach na WTC i załamanie rynku, które potem nastąpiło, pozbawiło go tego 1 000 000 guldenów. To nie było do końca tak, ale nie o to w tym momencie chodzi. Najgłębsze pokłady europejskich atawizmów wybuchają zmiażdżącą niczym Steel MS-170 siłą. Bo ten terrorysta odebrał mu ostatnią rzecz, właściwie znów w cudzysłowie terrorysta, odebrał mu ostatnią rzecz, którą uważał za swoją. Tirzę. Tirza bowiem okazuje się nie bohaterką tej powieści w sensie czynnościowym. Tirza jest rodzajem świętego Graala dla Hoffmeistera. On jej poświęcił wszystko. Co wieczór czytał jej literaturę rosyjską albo inną. Dbał o nią, woził ją na wiolonczele, na pływalnię. No, skończyło się jak się anoreksją. W związku z tym wycofał się z narzucania jej rzeczywistości i stara się być, znów w cudzysłowie, nowoczesne. Przyjmuje obecność kolejnych facetów w jej życiu, którzy pojawiają się i znikają. I jemu się wydaje, że nie jest o nią zazdrosne. Nie jest. To trudna powieść. To powieść, której siłę odkrywamy bardzo powoli. Uwielbiam ją, choć czytało mi się ją nieprawdopodobnie trudno. Uwielbiam ją za bezwzględność, bo ta powieść nie oszczędza ani czytelnika, ani bohatera. Grunberg nie ma złudzeń co do świata, ale jednocześnie rejestruje katastrofę mężczyzny. Urodzonego gdzieś tam w latach, zapewne na przełomie lat 50. i 60., może nawet bardziej, no na pewno po II wojnie światowej, człowieka z pokolenia, które doświadczyło nieprawdopodobnego rozwoju ekonomicznego, ale dopiero w późnej dorosłości doświadcza przemian społecznych, które z tej zamożności wyniknęły. I Jürgen Hofmeister dla mnie staje się w tej powieści symbolem tych wszystkich wartości, pracowitości, zaradności, oszczędności, które zawsze mi się kojarzyły, państwo pewnie też, z ludźmi typu właśnie z Holendrami, w ogóle z Niemcami, tak? Z tą częścią Europy Zachodniej, której zazdrościmy bogactwa. Tak, zazdrościmy, nazywajmy rzeczy po imieniu. I oto przedstawiciel pokolenia, któremu się powiodło, miał wszystko. Żonę, dzieci, pracę, oszczędności. Wielokrotnie wraca do tego, że w dzieciństwie jako dziecko nie dostawał tyle, ile dostawały jego dzieci. Po prostu rodziców nie było stać. Tymczasem to wszystko się rozłazi i Hofmeister nie umie się w tym odnaleźć. Ponosi klęskę za klęską, aż wszystko mu się rozsypie. W Namibii poniesie jeszcze większe porażki. Czy odnajdzie córkę, której pojechał szukać, bo nie odzywa się? Ja już zostawiam oczywiście państwa lekturę. Nie mogę zabrać przecież wszystkiego. Jaki związek z tym ma 8-letnia Kejsa? Tego wszystkiego dowiecie się państwo, czytając tę powieść, którą serdecznie polecam z świeżo odkrywanego korytarza literatury holenderskiej. Dziękuję bardzo.